Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Przede mną są dwie legitymacje zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Jedna jest w kolorze białym, druga w kolorze zielonym. Czy te dokumenty są dzisiaj ważne? Lucja Gromadzka-Biedrowska, przewodnicząca zespołu. Te dwa dokumenty otrzymałem od Państwa na podstawie orzeczenia KIS-u.
Tak.
I czy te legitymacje są równoważne, bo mam zieloną i białą, jako osoba niepełnosprawna wzrokowo.
Tak, legitymacje, które pan tutaj przedstawia, są obydwie ważne. Z tym, że były wydane na podstawie orzeczenia orzecznika ZUS, czy ważnego orzeczenia o grupie inwalidzkiej. Natomiast od 1 stycznia 2010 roku Miejski Zespół nie wydaje legitymacji osobie niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Te przepisy się zmieniły. Osoba, która chciałaby mieć taką legitymację, może wystąpić do zespołu w dwojaki sposób. Albo składa wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i za wydanym orzeczeniem taką legitymację może pozyskać. Natomiast drugi sposób wydania legitymacji na podstawie orzeczenia ZUS-u są tak zwane orzeczenia o ulgach i wskazaniach do przejazdów komunikacji publicznej lub miejskiej. Są to orzeczenia równoważne z orzeczeniem, które lekarz orzecznik ustali. Czyli na przykład, jeżeli osoba ma zapis niezdolna do samodzielnej egzystencji, zespół takie orzeczenie przekłada na znaczny stopień i wydaje legitymację. Z tym, że orzeczenia o wskazaniach, o ulgach i uprawnieniach są niekorzystne dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że takie orzeczenie nie podlega odwołaniu. Więc takich orzeczeń zespół wydaje bardzo mało. W 2010 roku wydał tylko dwa takie orzeczenia. Natomiast osoba może złożyć wniosek o przeprowadzenie całej procedury orzeczniczej i wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I za tym orzeczeniem ma prawo do takiej legitymacji. Z tym, że jeżeli chciałaby mieć wpisaną przyczynę niepełnosprawności, na przykład z przyczyny narządu wzroku, czy ruchu, czy słuchu, bo takie najczęściej występują, musi złożyć dodatkowy wniosek o wpisanie tej przyczyny do legitymacji. Osoba posiadająca legitymację o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku może korzystać z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej. Jeżeli jest to osoba w stopniu znacznym, jeździ z osobą opiekunem bezpłatnie. Jeżeli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu spowodowane narządem wzroku, też jeździ bezpłatnie. Natomiast inne osoby z innych przyczyn niestety nie mogą korzystać przy podróżowaniu środkami komunikacji miejskiej.
Osoby, które mają orzeczenia KIS-owskie wydane paręnaście lat temu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie mają tych legitymacji zespołu do spraw orzekania. W tej chwili, gdyby chciała mieć taką legitymację, musi przyjść
do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu na Kasprzaka 16
i wystąpić
o wydanie najpierw orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czyli złożyć wniosek, dokumentację medyczną, skład orzekający oceni stopień niepełnosprawności, lekki, umiarkowany lub znaczny i za takim orzeczeniem osoba wnioskuje o wydanie legitymacji.
A jeśli osoba tego nie chce zrobić, to na podstawie orzeczenia wraz z dowodem osobistym może również korzystać z wszelkich ulg i przywilejów, które są należne osobie legitymującej się orzeczeniem KIS-u.
Tak, może korzystać z ulgi uprawnień, niekoniecznie na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Może być to orzeczenie ważne o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
Lucja Gromadzka-Biedrowska, przewodnicząca zespołu do spraw orzekania w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Książka do posłuchania. Dzień dobry, panie Jerzy.
No, tak też chciałem powiedzieć, dzień dobry, wiosna.
Razem powiedzieli dzień dobry.
A tak prawie, no.
To możemy powiedzieć, dzień dobry państwu wszystkim.
O, pięknie.
W niedzielę spotykamy się.
Przy książce.
To znaczy...
Nigdy nie rozmawialiśmy o stronie edycyjnej książki.
Ponieważ książki są czytane i rozmawiamy o tym, jak to je czyta. Tym
razem i tylko to nas interesuje.
Czyta Anna Maria Buczek. Co jakby nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że chciałem z panem porozmawiać jako z dziennikarzem tym razem. Śledził pan być może bardzo barwną i bogatą dyskusję o książce poświęconej Kapuścińskiemu, Kapuściński No Fiction i dyskusji, która była, nie interesuje mnie sama książka i nie chcę o tej książce rozmawiać, chociaż można ją posłuchać. A chciałem porozmawiać generalnie o pana zdaniu jako dziennikarza, czy można tworzyć w ogóle reportaże, pan przecież stworzył w swoim życiu wiele reportaży, No Fiction. Bo Kapuściński uważał, że on pisząc swoje książki zawsze trochę zmyślał, opierał się na faktach, ale żeby książka była bardziej barwna, bardziej przemawiająca, ja rozumiem, że po to on to czynił, aby ten obraz, który on oglądał, był syntetyczny, musiał pewne fakty łączyć, a czasami je po prostu domyślać. Dzisiaj powstają książki, gdzie dziennikarze, reportażyści piszą reportaż No Fiction. Uważam, że jest to w ogóle niemożliwe prywatnie, ale pan jest reportażystą, dziennikarzem i chciałem pana o to zapytać.
Panie Pawle, nagrywam, w związku z tym jest to wszystko bardzo autentyczne. Tutaj zmyślenia nie ma, chyba że wypowiadające się osoby zmyślają. I ja ulegam temu złudzeniu. Ale moja praca polega na tym, żeby przedstawić, pokazać świat taki, jaki jest w odczuciu bohaterów tych reportaży.
A pan później tego nie konfrontuje, nie sprawdza, czy to, co ci bohaterowie opowiedzieli, bo każdy ma prawo opowiadać, bardzo dużo ludzi lubi opowiadać i pan nie sprawdza, czy to, co oni mówią, jak to się ma do tak zwanej rzeczywistości. Pytanie, co tą rzeczywistością jest.
Czy mam sprawdzać, co pan opowiada?
Nie, to jest proste, trzeba sprawdzić, czy autor tak naprawdę napisał tą książkę i czy kto ją nagrał, bo to jest jedyna informacja.
Próbuję tego pilnować.
Właśnie, więc to jest jedyna prawdziwa informacja No Fiction, a reszta jest moim odczuciem, jak pan mówi, związane z tą książką, a czyli naszym odczuciem, bo staram się, żeby pan też opowiadał, co myśli, chociażby na temat, który autor wywołuje.
To, co pan opowiada akurat.
Teraz dlatego pytam o tą prawdę czy nieprawdę i fikcję w reportażu, bo ja na przykład uważam, że praktycznie niemożliwe jest stworzenie reportażu, który będzie no fiction, ponieważ każdy autor, kiedy zbierze te wszystkie informacje, nawet jeżeli je bardzo starannie sprawdzi, on później już je układa i montaż już jest pewnym rodzajem fikcji. Kolejność ułożenia i podawania chociażby racji na dany temat już jest rodzajem interpretacji. W tym momencie nie ma czegoś takiego według mnie jak czysty przekaz, czysta rzeczywistość. Jest tylko pytanie, jak daleko możemy w to ingerować.
To jest autorstwo.
Tak, dlatego ta cała dyskusja mnie bardzo ubawiła i rozumiałem, że jest to bardziej próba zaistnienia dziennikarzy i reportażystów w świecie mediów, a świat mediów się tym zainteresował, bo książki reportażowe biją teraz rekordy popularności. To znaczy lepiej się sprzedają niż powieści na przykład. Ludzie chcą czytać książki, które im się wydają, że są książkami rzeczywistości. Ta namiętność ludzi do podglądania innych przez dziurkę od klucza jest ogromna, zawsze istniała. Nazwano to nawet kiedyś ładnie voyeuryzmem. W XVIII wieku, kiedy odkryto, że warto pisać o innych. Część ludzi uważała, że nie wypada i że jest to godne lokaja, żeby kogoś przez dziurkę od klucza podglądać. Dzisiaj już nikt tych oporów nie ma, grzebie się w śmieciach, opisuje, co dana osoba, o której piszemy, do śmieci wyrzuciła, podgląda się, wszystkie opowieści o paparazzi państwo znają. W związku z tym dzisiaj reportaż posługuje się wszystkimi dowolnymi metodami i chyba granic sobie żadnych nie stawia. Jedyną granicą jest to, żeby się dobrze sprzedał i dobrze się go czytało, czy dobrze słuchało. Książka, o której chcę dzisiaj państwu opowiedzieć, raczej panu opowiedzieć i zapytać pana, co pan o niej sądzi, jest książką, którą napisał Arturo Maria Pérez Reverte, czyli autor, który zwykle jest kojarzony z powieściami Club Dumas, Szachownica Flamandzka, Fechmistrz. Na przykład książki przeczytane, omówione, sensacyjne. Reverte jest też dziennikarzem i napisał książkę, której łączy swoją umiejętność, czyli swoje rzemiosło dziennikarskie z fikcją. To znaczy napisał książkę, która jest fikcją, która jest naprawdę zbudowana i skonstruowana tak, jak bardzo dobrze napisany reportaż. Korzysta z wszystkich możliwych chwytów reportażowych, narracji pierwszoosobowej, wyznań od dziennikarza o trudach tropienia głównego bohatera, przytaczaniu zdań wielu osób, z którymi prowadzi wywiady, cytowaniu tych wywiadów, w cytowaniu gazet, w cytowaniu dokumentów i z tego tworzy postać kobiety, bo książka jest o kobiecie. I chciałem pana zapytać, jak pan odnosi się do dzisiejszej mody, aby wszędzie kobiety były dowartościowane. To znaczy mnie to bardzo bawi, bo uważam, że kobiety, jeżeli chcą, to zajmują dowolne stanowiska i nie mają z tym większych problemów, choć zwraca się uwagę, że bardzo często mężczyźni tego zazdroszczą i blokują.
Parytety, tak?
Parytet niech sobie będzie, jeżeli ktoś potrzebuje. Teraz dzikie poszukiwania kobiet, zresztą, żeby na tych listach wyborczych były, podobno. Mnie bardzo ubawiła opowieść mojego kolegi, który pracuje w jednej z szacownych uczelni. Mają być tam wybory i on mi powiedział, że słuchaj, jest wielki problem, ponieważ stwierdziło szacowne grono w Senat, że muszą wybrać panią rektor, ponieważ teraz wypada, że była pani rektor i zaczęła się wielkie zastanawianie się i szukanie, która by z pań, która tam zasiada, pani profesor, była tym rektorem. I żadna z nich nie chce być rektorem. A ci panowie twierdzą, że oni też nie chcą być rektorami, bo teraz wypada, żeby rektorem była pani. I zaszła jakaś kompletnie idiotyczna i groteskowa sytuacja, kiedy nie ma pani rektor, żadna z pań nie chce być rektorem, ale jest wymóg, jest moda, jest nacisk, że tak powiemy, mediów, jest nacisk ludu, jest nacisk studentów, żeby była pani rektor. I to są chyba sytuacje, kiedy dziecko wylewa się z kąpielą. Moim zdaniem.
A my mamy panią realizator Irenę Goszczyńską, która nas nagrywa.
I robi to świetnie.
No właśnie. I wcale nie potrzeba tu żadnych parytetów.
Tak myślę, że kobiety, kiedy właśnie są dobre, to nie muszą wcale przybijać, tylko zajmują stanowiska. Nie zawsze tak jest i nie wszędzie. I to jest naganne i to trzeba tępić i zmieniać. Książka opowiada o kobiecie, która zrobiła niesłychaną karierę. Muszę jeszcze powiedzieć tytuł, bo nie wspomniałem i za chwilę pan nie powinien poprawić. Królowa Południa. Tak nazywa się książka i opowiada o kobiecie, która pochodzi z Meksyku, z bardzo biednej rodziny, matka prostytutka, ojciec nieznany. Całe życie jako dziecko na ulicy. Zostaje kochanką pewnego handlarza narkotyków, który te narkotyki przemyca za pomocą samolotu. Wpadka, ucieka do Europy, zostaje kochanką następnego handlarza narkotyków, tym razem za pomocą łodzi w Hiszpanii przemycają te narkotyki, a kiedy on ginie, zostaje sama szefem handlarzy narkotyków, a raczej tych, którzy te narkotyki przerzucają, bo ona się zupełnie nie zajmuje rozprowadzaniem narkotyków. Przerzuca je z Azji czy Afryki do Europy, to jest jedyne, czym się zajmuje. Zbija ogromną fortunę, jest niesłychanie dobra w tym, co robi, ma świetnych prawników, żadne urzędy, ani podatkowe, ani prawnicy nie mogą jej nic udowodnić i ta książka jest opisem, jak dziennikarz próbuje, ten dziennikarz w pierwszej osobie, czyli autor tej książki, RRT, próbuje dotrzeć do prawdy o niej, kim ona naprawdę była, skąd pochodziła i jak trudno to zrobić, kiedy osoba bardzo szczelnie strzeże swoich tajemnic. Czyli jest to opowieść o kobiecie, która z nizin dotarła na maksymalne wyżyny swojego punktu widzenia. Jak ona się zmienia, jak zmienia się jej sposób myślenia, jak zmienia się emocjonalnie, jak zmienia się jako kobieta i do czego to doprowadza. Ponieważ jest to książka w gruncie rzeczy, czy reportaż sensacyjny i nie mogę Państwu zdradzić, co dzieje się na końcu, ale okazuje się, że jeżeli ktoś pochodzi z Meksyku, pochodzi z ulicy, to ta pamięć o tym, skąd pochodzi, zawsze do człowieka gdzieś dopadnie. Czyli Reverte stawia taką tezę, że nawet jeżeli uciekniemy z miasta, z którego pochodziliśmy, ktoś mi przekleli, to to miasto nas gdzieś dopadnie. Królowa Południa, czyta to Anna Maria Buczek, czyta bardzo dobrze.
Polecam Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.